Współczesne organizacje funkcjonują w stanie polikryzysu. To splot wzajemnie wzmacniających się zagrożeń klimatycznych, technologicznych i geopolitycznych. Problem ten nie daje się rozwiązać punktowo, w ramach pojedynczych działów. Tradycyjny model zarządzania, oparty na rytualnej zgodności z przepisami, czyli tzw. compliance, oraz fiksacji na krótkoterminowym wyniku finansowym, jest dziś niewystarczający, a wręcz niebezpieczny. Konieczna jest ewolucja w stronę profesjonalizacji zarządów. Oznacza to przejście od zwykłego administrowania zyskiem do systemowego zarządzania odpornością. Kluczowym narzędziem tej zmiany staje się triada kapitałów – finansowych, ludzkiego oraz fizyczno-środowiskowego. Prawdziwa żywotność firmy nie polega bowiem na samej rentowności, lecz na zdolności do generowania wartości bez niszczenia fundamentów własnego przetrwania. Profesjonalny zarząd musi stać się organem sternika. Musi integrować sprzeczne presje i budować dojrzały ekosystem odpowiedzialności, obejmujący dyrektorów, regulatorów oraz interesariuszy. Tylko w ten sposób można uniknąć pułapki eleganckiej ignorancji, która tak często poprzedza katastrofę. Profesjonalizacja zarządów to odpowiedź na zmianę warunków, w jakich działają współczesne organizacje. Dawny komfort opierał się na przekonaniu, że firma może oddzielić swój świat wewnętrzny od zewnętrznego. Ten podział dziś stał się wręcz niebezpieczny. Garat wprowadza pojęcie polikryzysu, by opisać sytuację, w której organizacje mierzą się z nakładającymi się i wzajemnie wzmacniającymi kryzysami. Zmiany klimatyczne wpływają na energię, logistykę i politykę lokalną. Sztuczna inteligencja zmienia charakter pracy i modele biznesowe. Demografia przekłada się na rynek pracy, a łańcuch dostaw jest mapą zależności geopolitycznych. Polikryzys nie mieści się w jednym dziale organizacji. Zarząd musi dostrzec relacje między nimi. Bez tego organizacja będzie reagować punktowo na zjawiska systemowe, gasząc pożary, które sama pomaga rozpalać. W świecie polikryzysów zarząd traci prawo do prowincjonalnej niewinności. Sternik ma ograniczoną władzę nad pogodą, ale nie zwalnia go to z obowiązku czytania nieba. Garat krytykuje zarówno dogmat shareholder supremach, jak i powierzchowne virtue signaling. Sam zysk finansowy jest zbyt wąskim kompasem, a sama deklaracja wartości zbyt słabym sterem. Polikryzys oznacza, że rachunek za uproszczenia wraca z odsetkami. Zarząd nie może traktować otoczenia jako dekoracji strategii. Czynniki polityczne, fizyczne, ekonomiczne, społeczne oraz technologiczne i handlowe wyznaczają granice działania firmy. Takie porządkowanie może zwodzić. W rzeczywistości ryzyka łączą się kaskadowo. Polikryzys to nie lista problemów, lecz ich chemia. Zarząd musi przejść od katalogowania ryzyk do budowania odporności systemu. Odporność to zdolność absorbowania wstrząsów i korygowania kursu pod presją. Najtrudniejszym sprawdzianem jest klimat, bo rozbija komfort krótkiego horyzontu czasowego. To nie temat wizerunkowy, lecz problem materialny. Dotyczy energii, ubezpieczeń i łańcuchów dostaw. Firma nie działa poza fizyką. Polikryzys polega na tym, że dotąd darmowe elementy świata zaczynają wystawiać rachunki. Bez zrozumienia tych podstaw zarząd planuje bankiet w budynku, którego fundamenty pękają. Sztuczna inteligencja to drugi wielki sprawdzian profesjonalizmu. W niedojrzałych organizacjach będzie jedynie wzmacniaczem wydajności, w tych roztropnym pytaniem o odpowiedzialność. Bez mapy i odpowiedzialnego kierowcy zwiększa jedynie skalę wypadku. Człowiek musi pozostać w pętli decyzyjnej jako podmiot rozumiejący sens i konsekwencje, inaczej organizacja zamieni odpowiedzialność w automatyczne alibi. Równie ważny jest polikryzys demograficzny. Firma traktująca ludzi wyłącznie jako koszt niszczy własny system uczenia się. Kapitał ludzki to nośnik pamięci organizacyjnej. Kluczowa jest etyka łańcuchów dostaw. Profesjonalny zarząd nie może zasłaniać się brakiem formalnego zatrudnienia osób na końcu tego procesu. Zaufanie to niewidzialny kapitał. Prawość i przejrzystość nie są moralną biżuterią, lecz warunkami obniżenia kosztów koordynacji społecznej. Kto niszczy zaufanie, podnosi koszty wszystkim. Polikryzys geopolityczny wymusza rewizję naiwnej globalizacji. Przez lata optymalizowano łańcuchy dostaw pod kątem kosztów, lecz dziś wojny i sankcje pokazują, że tanio nie zawsze znaczy bezpiecznie. Zarząd musi zapytać, czy efektywność nie zabiła odporności. W tym świecie niebezpieczne jest myślenie silosowe. Profesjonalny zarząd ma za zadanie zintegrować rozproszone perspektywy, inaczej system staje się nieracjonalny. Polikryzys to także test kultury organizacyjnej. Jeśli ludzie boją się mówić prawdę, zarząd dowie się o problemach zbyt późno. Rozwiązaniem są profesjonalne zarządy. Potrafią one równoważyć sprzeczne presje między zyskiem a etyką. Profesjonalizm to umiejętność rozpoznania dylematu i korygowania kursu na podstawie twardych danych. W zarządzaniu polikryzysem bon mot bez systemu jest tylko konfetti w czasie sztormu. Polikryzys wymusza nowe rozumienie odpowiedzialności biznesu. Biznes nie posiada mandatu politycznego, lecz dysponuje władzą ekonomiczną i technologiczną, która realnie wpływa na życie ludzi. Profesjonalny zarząd musi rozumieć granice swojej roli oraz jej społeczne skutki. W tym miejscu powraca triada Garatta – odpowiedzialność, prawość i przejrzystość. Odpowiedzialność ustala, kto ma działać. Prawość wyznacza granice tego, czego nie wolno poświęcić dla doraźnej wygody. Przejrzystość zaś umożliwia zrozumienie logiki decyzji. Bez tych fundamentów organizacja staje się czarną skrzynką. Garat przechodzi od modelu zarządu do modelu ekosystemu. Organizacja trwa dzięki zdolności równoważenia trzech kapitałów: finansowych, fizyczno-środowiskowego oraz ludzkiego. Jeśli zarząd widzi tylko jeden z nich, nie prowadzi organizacji, lecz prowadzi wynik. Zarząd skupiony wyłącznie na wyniku może sprawnie niszczyć warunki jego przyszłego osiągania. Zysk osiągnięty przez konsumpcję własnych podstaw jest zyskiem pozornym. Kapitał fizyczno-środowiskowy nie jest tłem, lecz sceną i fundamentem. To akt realizmu. Organizacja działa w świecie fizycznym, a nie w prezentacji. Emisje odpady czy odporność infrastruktury to integralna część modelu biznesowego. Kiedy zarząd twierdzi, że klimat go nie dotyczy, oznacza to jedynie, że nie rozumie jeszcze, którędy ten temat wpłynie na rachunek wyników. Świat fizyczny nie potrzebuje akceptacji zarządu, by zacząć działać. Kapitał ludzki jest trzecią kategorią. To nie liczba etatów czy wykres fluktuacji, lecz zdolność organizacji do uczenia się, budowania relacji i reagowania na zmianę. Zarząd lekceważący ten kapitał dowiaduje się o błędach z opóźnieniem. Najpierw rośnie cynizm, potem spada zaufanie, a na końcu organizacja traci najlepszych. Pozostają najcichsi albo najbardziej zrezygnowani. Profesjonalny zarząd musi rozumieć, że praca to relacja społeczna i kulturowa. Relacje źle traktowane wracają jako konflikty, rotacja i spadek jakości. Triada kapitałów zmusza do pytania, nie tylko czy firma zarobiła, ale jak to osiągnęła. Czy wzrost był zasilany w sposób odnawialny czy rabunkowy? Sumienie firmy mieszka w budżecie, systemie wynagrodzeń i decyzjach podejmowanych wtedy, gdy odpowiedzialność kosztuje. Finanse dominują, bo są najłatwiej widzialne. Kapitał ludzki i środowiskowy ujawnia się przez sygnały miękkie. Profesjonalny zarząd musi nadać im status strategiczny, zanim staną się twardym kryzysem. Profesjonalizm to zdolność traktowania wczesnych sygnałów jako wiedzy, a nie jako niedogodnych opinii. Krytycy twierdzą, że triada kapitałów rozmywa odpowiedzialność zarządu i grozi paraliżem decyzyjnym. To jednak błędne rozumowanie. Chodzi o zrozumienie realnych kosztów przed podjęciem decyzji. Triada kapitałów nie komplikuje decyzji, ona jedynie ujawnia komplikację, która i tak istnieje. Zarząd jednowymiarowy podejmuje decyzje na podstawie zubożonego opisu świata. To fundamentalna różnica między prostotą a prymitywizmem. Wymaga to przebudowy systemu wynagrodzeń. Jeśli nagradzamy kadrę wyłącznie za wynik finansowy, projektujemy hipokryzję. System zachęt to prawdziwa konstytucja organizacji. Rozwiązanie zwiększające przychód poprzez degradację ludzi lub środowiska jest tylko nowoczesną formą starej eksploatacji. Nie każda nowość jest postępem. Jeśli organizacja buduje wartość na udawaniu, ktoś musi finansować różnicę między narracją a rzeczywistością. Najczęściej są to pracownicy, klienci lub państwo. Agresywne wykorzystywanie luk prawnych może poprawić wynik w krótkim terminie, lecz w dłuższej perspektywie degraduje środowisko, w którym biznes jest możliwy. Firma, która uważa, że może wygrać przeciwko wszystkim elementom swojego otoczenia, myła strategię z pasożytnictwem. Mądry biznes powinien być czymś ambitniejszym niż dobrze ubrany pasożyt. Raportowanie nie może być jedynie narzędziem kosmetyki, powinno stać się procesem poznania. Jeśli zarząd używa raportu tylko do autoprezentacji, niczego się nie nauczy. Pozwala to odróżnić firmę zdrową od firmy tylko rentownej. Ta pierwsza zarabia bez niszczenia własnych warunków przetrwania. Zarząd powinien pytać, jaką część sukcesu zawdzięczamy inwestycji w ludzi, a jaką ich eksploatacji. Co wynika z mądrego użycia zasobów, a co z odłożenia kosztów środowiskowych? Te pytania są niewygodne, ale właśnie dlatego okazują się użyteczne. Zarząd nie istnieje po to, by organizacja czuła się lepiej, lecz by była mądrzej prowadzona. Kategoria trzech kapitałów prowadzi nas ku szerszemu ekosystemowi ładu korporacyjnego. Nawet najlepszy zarząd nie działa w próżni. Jego decyzje zależą od jakości prawa, postawy regulatorów oraz kultury społecznej. Ład korporacyjny nie jest samotną cnotą rady, lecz wspólną infrastrukturą dojrzałości instytucjonalnej. Perspektywa przesuwa się więc z samego boardroomu na całość systemu. Ład korporacyjny obejmuje pięciu głównych aktorów: dyrektorów, ustawodawców, regulatorów, interesariuszy oraz opinię publiczną. Gdy działają oni w izolacji, system rozpada się na fragmenty i staje się zbiorem równoległych monologów. Pierwszym aktorem pozostają dyrektorzy. Funkcja dyrektorska ma wymiar publiczny, nawet gdy organizacja jest prywatna. Zarząd odpowiada więc za sposób, w jaki organizacja uczestniczy w świecie wspólnych zależności. Organizacja udająca, że jej decyzje nie niosą skutków społecznych, oszukuje samą siebie. Profesjonalny dyrektor musi łączyć rolę strażnika celu firmy z funkcją uczestnika szerszego ładu instytucjonalnego. Wymaga to równowagi między egoizmem organizacji a oczekiwaniami społecznymi. Drugim aktorem są ustawodawcy. Często nie rozumieją oni praktyki obowiązków dyrektorskich, co prowadzi do tworzenia przepisów zbyt abstrakcyjnych lub nadmiernie szczegółowych. Dobre prawo powinno wzmacniać odpowiedzialny osąd i rozróżniać uczciwą porażkę biznesową od rażącej niekompetencji. Trzecim aktorem są regulatorzy. Profesjonalny regulator powinien pytać, czy dokument odpowiada realnej praktyce. Musi odróżniać ryzyko przedsiębiorcze od lekkomyślności oraz innowacje od obchodzenia odpowiedzialności. Czwartym aktorem są interesariusze, czyli między innymi pracownicy, klienci i społeczności lokalne. W dobie polikryzysów okazują się oni kluczowym źródłem wiedzy o realnych skutkach działania organizacji. Każda z tych grup dysponuje istotną wiedzą. Problem w tym, że interesariusze bywają rozproszeni i pozbawieni technicznego języka. Ich sygnały niedojrzały zarząd traktuje jako zakłócenia. Profesjonalny lider widzi w nich dane o rzeczywistości. To niezbędne sprzężenie zwrotne. Szczególnie kluczowi są pracownicy. To oni wiedzą, gdzie system pęka i które wskaźniki są fikcją. Bez kanałów odbioru tej wiedzy zarząd staje się zakładnikiem raportów osób dbających o własną narrację. Kolejnym aktorem jest opinia publiczna. Obywatele potrzebują języka, by odróżnić porażkę biznesową od rażącej niekompetencji. Dojrzała opinia publiczna nie jest bowiem tłumem krzyczącym pod bramą. To zbiorowy system czujności, który rozumie podstawowe pytania, kto odpowiada, za co i z jakimi skutkami. Nowy ekosystem ładu korporacyjnego wymaga wspólnego języka. Dyrektorzy, prawnicy, inwestorzy czy media powinni rozumieć kluczowe kategorie: cel organizacji, odpowiedzialność dyrektorską, trzy kapitały oraz rozliczalność. Bez tego minimum pojęciowego każda grupa będzie bronić własnej wyspy, a archipelag nie tworzy państwa odpowiedzialności, lecz jedynie rozproszony chaos. Tu pojawia się postulat narodowych stałych komisji, instytucji monitorujących realne praktyki i wyprowadzających debatę poza papierowe raporty. Potrzebujemy organów, które będą uczyć system, a nie tylko karać po fakcie. Pojęcia takie jak należyta staranność czy długoterminowe zdrowie organizacji muszą być wypełniane treścią przez praktykę i orzecznictwo. Kluczowe jest także rozróżnienie między błędem a winą. Potrzebujemy języka, który odróżni decyzję ryzykowną, lecz staranną, od tej lekkomyślnej lub fasadowej. Nowy ekosystem musi zmienić edukację dyrektorów. Trzeba uczyć myślenia systemowego, etyki decyzji i dynamiki władzy. Ważną rolę odgrywają tu inwestorzy. Profesjonalny ekosystem wymaga kapitału, który odróżni zdrowy wzrost od efektownej eksploatacji. Równie istotne są media, aby każda afera nie była odbierana jako opowieść o kilku złych ludziach, a jako objaw systemowej niedojrzałości. Na koniec musimy chronić ideę profesjonalizmu przed rynkiem certyfikatów i audytów. Profesjonalizm musi być oceniany przez zachowanie, jakość pytań, niezależność osądu i odwagę sprzeciwu. Ekosystem odpowiedzialności musi być systemem uczenia się całego społeczeństwa. Każdy kryzys organizacji należy analizować nie pod kątem winnych, lecz w kontekście mechanizmów. Taka analiza jest mniej spektakularna, lecz znacznie bardziej użyteczna. Skandal bez wniosków staje się jedynie kosztowną rozrywką moralną. Nowy ekosystem odpowiada na chroniczną chorobę instytucji. Izolację odpowiedzialności. Gdy każdy aktor skupia się wyłącznie na własnym fragmencie, całość traci sterowność. Prawda systemowa wyłania się dopiero z połączenia tych głosów. Governance jest sztuką łączenia odpowiedzialności, nie jej rozpraszania. Nowy ekosystem wymaga przełamania milczenia. Nie chodzi o kulturę podejrzeń, lecz o kulturę pytań. Czym jest cel organizacji? Kto za niego odpowiada? Gdzie przebiega granica między compliance a odpowiedzialnością? Jakie informacje nie docierają do sali zarządu? To pytanie musi stać się elementem dojrzałego języka gospodarczego. Bez niego będziemy skazani na cykl zachwytu sukcesem, ignorowania sygnałów i kolejnych skandali. Nowy ład korporacyjny ma sprawić, by instytucje nie zaczynały ciągle od tej samej niewiedzy, a dyrektorzy zrozumieli, że tytuł to przede wszystkim odpowiedzialność. Alternatywą jest finansowanie eleganckiej ignorancji. Organizacje potrzebują ludzi rozumiejących, że funkcja dyrektora to osobna profesja. To nie zaproszenie do salonu, lecz wezwanie na mostek kapitański. Sternik nie rozkazuje pogodzie, ale potrafi czytać instrumenty i korygować kurs. Tym powinien być zarząd organem kierunku i sprzężenia zwrotnego. Znacznie powszechniejszym problemem jest właśnie elegancka ignorancja. Ludzie przyjmują funkcje, których nie rozumieją. Myślą, że compliance zastąpi osąd, a dawny sukces gwarantuje przyszłą kompetencję. Kluczowe są cztery poziomy dojrzałości zarządu od dyrektorów przypadkowych aż po zarządy uczące się i profesjonalne. Mit, że akcjonariusze są właścicielami firmy, pozwala podporządkować organizację krótkoterminowej presji kapitału. Mit heroicznego CEO zamienia radę w widownię, a mit compliance zastępuje odpowiedzialność dokumentacją. Najbardziej niebezpieczny jest jednak mit prostoty. W świecie złożonych organizacji prostacka odpowiedź nie jest odwagą, jest odmową myślenia. Polikryzysy obnażają tę słabość z bezwzględną skutecznością. Klimat, technologia, geopolityka i demografia przychodzą naraz, splatając się w układy zależności. W takim świecie zarząd musi rozumieć triadę kapitałów – finansowych, fizyczno-środowiskowego oraz ludzkiego. Kto powiększa jeden z nich poprzez rabunkowe zużywanie pozostałych, nie buduje wartości. On jedynie przesuwa koszt w czasie i przestrzeni. Sumienie firmy ujawnia się w alokacji zasobów. Prawdziwe wartości widać tam, gdzie odpowiedzialność zaczyna kosztować. Profesjonalny zarząd traktuje moralność jako element jakości decyzji. Musi zapytać, czy to jest realna wartość, czy tylko rentowna forma degradacji. Kapitalizm, który zużywa własne instytucje moralne, zachowuje się jak człowiek sprzedający podłogę, żeby kupić dywan. Przez chwilę wnętrze wygląda lepiej, potem wszyscy spadają piętro niżej. Nowy ekosystem ładu korporacyjnego jest kluczowy. Nie wystarczy profesjonalizm pojedynczych rad. Potrzebny jest system wspólnego uczenia się obejmujący dyrektorów, ustawodawców i opinię publiczną. Ustawodawcy powinni tworzyć prawo wzmacniające osąd, a regulatorzy muszą odróżniać realną dojrzałość od rytualnej zgodności. Taki system wymaga instytucji pamięci i analiz przypadków, które pokażą różnicę między starannym działaniem a jego inscenizacją. Wiele organizacji nie potrzebuje kolejnego raportu o wartościach, lecz trzeźwej rozmowy o władzy i odpowiedzialności. To znacznie tańsze niż kryzys. Najważniejsza lekcja brzmi: zarząd musi nauczyć się dowiadywać. Oznacza to dostęp do informacji niezależnych od wygodnej narracji oraz gotowość zadawania pytań podstawowych. Organizacja, która nie chce dowiedzieć się, co z nią nie tak, zwykle dowiaduje się od świata w najdroższy możliwy sposób. Nie myl milczenia z lojalnością, a zgodności z formularzem z odpowiedzialnością za firmę. W boardroomie pycha jest ryzykiem operacyjnym. Tam, gdzie jest władza organizacyjna, musi być także dojrzałość odpowiedzialności. Największym przeciwnikiem nie jest brak wiedzy, lecz konformizm. Dyrektor przyszłości łączy niezależność myślenia z pracą zespołową, technologię z ludzkim rozeznaniem, a prawo z etyką. To lider, który rozumie, że w złożonym świecie najdroższym pytaniem jest to, którego nikt nie odważył się zadać na czas. Zarząd staje się wtedy mózgiem i sumieniem organizacji. Mózg pyta o dane i ryzyka, sumienie zaś o to, komu służymy i jaką cenę przerzucamy na innych. Koncepcja ładu korporacyjnego Garratta przywraca powagę instytucjom. W epoce wizerunku przypomina o odpowiedzialności za całość, cel, ludzi, kapitał i zaufanie. Organizacje upadają nie tylko przez brak pieniędzy, lecz gdy zabrakło im prawdy. Profesjonalny ład to sztuka sterowania w niepewności. Jeśli organizacje chcą przetrwać polikryzysy, muszą traktować ład korporacyjny jak własny układ nerwowy. Bez niego można się jeszcze poruszać, ale nie czuje się bólu i nie rozpoznaje zagrożenia. Czy współczesne zarządy są gotowe przestać traktować ład korporacyjny jak urzędowy gorset, a zacząć postrzegać go jako własny układ nerwowy? Bez tej zmiany organizacje mogą wciąż imponować rynkowi wydajnością, nie zauważając, że biegną na adrenalinie prosto w stronę zawału. W świecie polikryzysu najdroższym pytaniem jest zawsze to, którego nikt nie odważył się zadać na czas.